Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Zacznę od przywitania radiosłuchaczy. Dzień dobry, a już za chwilę przedstawię mojego i Państwa gościa. Jest nim Maciej Piotrowski, dziennikarz, reporter filmowy, producent, tegoroczny laureat nagrody imienia Adolfa Boheńskiego.
Dzień dobry, witam Państwa.
A ja serdecznie witam Cię, Macieju, w studiu Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze. Tradycyjnie w niedzieli z kulturą, oprócz rozmowy, posłuchamy trochę muzyki. W pierwszej godzinie audycji będzie to ulubiona muzyka mojego gościa, Macieja Piotrowskiego. Na początku usłyszymy kompozycję pod tytułem Czy warto, z płyty Niebieska Tanzbuda w wykonaniu grupy Stare Dobre Małżeństwo. To była pierwsza muzyczna wizytówka mojego dzisiejszego gościa Macieja Piotrowskiego, a teraz spróbujemy zapytać, czy warto, czy nie warto, czyli spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej o życiowych wyborach i tajemnicach zawodowych Macieja. Co zdecydowało o tym, że zostałeś dziennikarzem, reportażystą filmowym?
Bunt młodych.
O!
Można powiedzieć, że taki bunt młodzieńczy, kiedy w zasadzie kiedy zaczynałem studia, kiedy widziałem, co się dzieje w Polsce, jakoś tak grupą studentów postanowiliśmy się zbuntować, zrobić coś, pokazać, że jesteśmy, że mamy swój głos. No
a które to były lata? Która to była dekada?
To był rok 2010-2011. Aha. Wtedy założyliśmy nawet koło naukowe myśli konserwatywnej. Nazwaliśmy je Alternatywa i stworzyliśmy nawet własną gazetę studencką Alternatywa, gdzie swoje felietony umieszczaliśmy. Dotyczące oczywiście polityki, bo studiowałem na Wydziale Politycznym, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. No i tam pierwsze kroki takiego dziennikarstwa poznałem właśnie tak.
Jakie umiejętności, jaki rodzaj wrażliwości trzeba mieć, aby móc wykonywać ten rodzaj twórczości? Mam tutaj na myśli reportaż telewizyjny, no i bycie dziennikarzem, bo przez cały czas przecież jest się dziennikarzem, wykonując ten zawód.
Tak, no trzeba przede wszystkim mieć dużą odwagę i cierpliwość w tym, co się robi, bo no, jak zdecydowałem już, że będę tym dziennikarzem śledczym, zawsze marzyłem, żeby być dziennikarzem śledczym, no to trzeba się podjąć w pewnym momencie bardzo odważnych tematów, żeby zaistnieć na tym rynku medialnym. No i takie tematy, moim takim pierwszym ważnym tematem, o którym pewnie słyszałeś, tu wspólnie z Aliną Suworow zrealizowaliśmy reportaż pod tytułem Wrobieni w kredyty, czyli
tak.
Przeprowadziliśmy śledztwo dziennikarskie, w zasadzie wpadłem na pomysł, żeby dokonać prowokacji dziennikarskiej, nagrać pracowników pewnej firmy.
Ja przygotowałem takie pytanie później,
dobrze,
ponieważ założyłem, że będzie się, że tak powiem, działo i będziemy próbowali rozwikłać tajniki zawodu, tak, i wtedy bym cię bardzo prosił, żebyś powiedział więcej. Zaskoczyło mnie to, że powiedziałeś, że trzeba mieć cierpliwość, bo że trzeba mieć odwagę. To mnie nie zaskoczyło, bo to jest cecha ludzi młodych, to jest cecha młodego wieku. Ale cierpliwość to jest ważne pewnie w tym zawodzie. Skąd pokłady cierpliwości u młodego człowieka, którym jesteś, nie masz jeszcze 30?
Cierpliwość miałem na myśli to, że pewne reportaże, pewne tematy rozwijają się bardzo długo. To nie jest tak, że mamy temat od razu i mamy strzał, robimy, jest reportaż i jest nagroda. Tak raczej no, nigdy nie jest, ale wiele tematów rozwija się bardzo długo. Czekamy na wyroki sądów, czekamy na opinie ekspertów, na ekspertów. Sami bardzo dużo czasu spędzamy w aktach w Krajowym Rejestrze Sądowym. No trzeba mieć dużo pokładu cierpliwości, no, ale to później procentuje, bo wychodzą ciekawe, bardzo ciekawe materiały.
No to dojrzałem już w naturalny sposób do tego, żeby cię zapytać w takim razie trochę szerzej, na czym polega sztuka reportażu filmowego?
Sztuka reportażu filmowego, tak od kuchni, no
Poza cierpliwością, poza tym i odwagą.
No na pewno liczy się znalezienie ciekawego tematu, ale w tym temacie też muszą być emocje, żeby widzowi przekazać te emocje, żeby widza zatrzymać przed telewizorem. Ten temat, ten reportaż też musi być dynamiczny. No, niewiele osób to rozumie, ale ta dynamika musi być, bo inaczej widz bardzo często bierze pilot i przełącza, albo nie rozumie pewnej kwestii w danym reportażu, bo jest nagromadzone kilka wątków w jednym komentarzu, więc staramy się jak największą prostotę, jak najprościej opowiedzieć tę historię, dynamicznie mieć emocje i ciekawy temat. To jest na pewno podstawa dobrego reportażu.
Czy są szkoły w Polsce, które szkolą dziennikarzy telewizyjnych? Myślę tutaj o reportażystach telewizyjnych, bo nie nazwę tego reporterem, bo reporterka taka prosta to zupełnie coś innego. No tutaj tym językiem jest film. Mówiłeś o emocjach, o cierpliwości. Mówiłeś też o dynamice. Gdzie tego wszystkiego się nauczyłeś? Zapytam wprost.
Tak naprawdę to jestem samoukiem. Wyszedłem trochę spod skrzydeł mistrzyni tutaj reportażu Aliny Suworow.
Aha.
W zasadzie nie nawet studiując na uniwersytecie, na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa studiowałem politologię i bezpieczeństwo narodowe, nie dziennikarstwo. Wszystkiego nauczyłem się przy Alinie Suworow. Z reportażu na reportaże reporter zdobywa doświadczenie i później tę pewność siebie i to procentuje. No, najważniejsza jest praktyka. Czy pytałeś, czy są szkoły, które szkolą? Są, ale najlepszych dziennikarzy, których znam, mało kto kończył dziennikarstwo.
Czyli trzeba się samemu nauczyć, wnieść pewien rodzaj wrażliwości, odwagi, cierpliwości i później jest już nauka przy robieniu konkretnych reportaży. To tak wygląda właśnie?
Tak. No, dziennikarstwo to jest naprawdę bardzo szeroki wachlarz możliwości, bo tak naprawdę liczy się ciekawość. Mało która szkoła jest w stanie przekazać wiedzę dziennikarską. Naprawdę człowiek się uczy, dziennikarz się uczy całe życie. Robiąc temat o sądach, o absurdach sądowych, uczy się prawa. Robiąc reportaż o związku wędkarskim, uczy się rzeczy związanych ze związkiem wędkarskim, więc to naprawdę jest bardzo ciekawa praca, na pewno poszerza horyzonty i no.
Wygląda na to, że nauczyłeś się tego wszystkiego z bardzo dobrym skutkiem, bo twoja kariera zawodowa, jak ją tak obserwuję, ma od 2018 roku takie turbo przyspieszenie, bo w 2018 roku otrzymałeś wyróżnienie między innymi za reportaże telewizyjne Gastal i afera Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich. W 2019 roku zdobyłeś prestiżową nagrodę Watergate od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wraz z Aliną Suworow.
Tutaj, tak. Alina Suworow była głównym autorem tego programu. Ja byłem współrealizatorem. Ten reportaż bardzo duże wrażenie zrobił na komisji i tutaj z tego co wiedzieliśmy nie było dyskusji na temat przyznania nowej nagrody.
A w tym roku zdobyłeś również ogólnopolską nagrodę imienia Adolfa Bocheńskiego dla dziennikarzy do 30 roku życia za wyróżniające się dokonania dziennikarskie. Czy jak tak o tym myślisz, to mówisz sobie w duchu, jest nieźle?
No, ogromne wyróżnienie. Naprawdę to był jeden z głównych moich celów zawodowych, żeby właśnie tę nagrodę zdobyć Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które uważam za najbardziej prestiżowe na rynku dziennikarskim. No i w tym roku się udało.
No a możesz się pochwalić, co kryje się za tym stwierdzeniem, za wyróżniające się dokonania dziennikarskie.
To znaczy, to jest nagroda za rok 2019, za reportaże emitowane w 2019 roku. No, w 2019 rok to był dla mnie bardzo intensywny okres, bardzo różne tematy podejmowałem, bardzo trudne tematy, ale zawsze starałem się je robić dobrze, no i rzeczywiście zaprocentowało, bo pojawił się reportaż, pierwszy reportaż to był właśnie upadek szpitala w Górze. To był reportaż realizowany w marcu 2019 roku, który nawet doceniła sama Elżbieta Jaworowicz, zapraszając mnie do studia, emitując fragment tego reportażu. To było też bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, wystąpić w tym studiu i porozmawiać z panią redaktor Jaworowicz. No i później...
Tam jeszcze był chyba reportaż Niewinny pedofil, tak?
Niewinny pedofil dotyczył człowieka właśnie z Gorzowa, który został skazany, pomówiony przez swoją partnerkę, byłą partnerkę.
Jeśli pozwolisz, to ja ciebie będę jeszcze o to pytał. Na razie chciałem zaspokoić ciekawość swoją i naszych radiosłuchaczy, co się kryje za tą nagrodą.
No i trzeci reportaż to był reportaż Ciemne strony śmieciowego biznesu. To chodziło o firmę niemiecką, która w bardzo dziwny sposób radzi sobie z konkurencją polską. Dodatkowo w trakcie realizacji tego reportażu wykryliśmy wiele nieprawidłowości ze strony niemieckiego koncernu. I
świetnie, to my o tym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Jeśli pozwolisz, to po tej turze pytań i przed następną posłuchamy amerykańskiego zespołu rockowego, zespołu prosto z Nashville, Kings of Leon, w utworze Use Somebody.
Niedziela z kulturą.
Muszę przyznać, że ten rodzinny kwartet prosto z Nashville świetnie brzmi. Gratuluję ci muzycznego gustu. Ale to oczywiście ty, a nie Kings of Leon, jesteś główną postacią dzisiejszej audycji. W dziennikarskim środowisku lubuskim i wśród jury lubuskich Wawrzynów zostały zauważone twoje reportaże. Jeden o filmie Gastal, drugi o zielonogórskim zakładzie usług miejskich. Dlaczego sięgnąłeś po te tematy? Dlaczego uznałeś, że one są ważne?
Temat Gastalu to był bardzo trudny temat, który się przewijał już od lat, w zasadzie 2003, i wśród tej elity zielonogórskiej ten temat cały czas funkcjonował. Ja usłyszałem o tym temacie, ale nikt nie podjął się do tej pory jakby ujawnienia, na czym polegało funkcjonowanie tej firmy. No i to był taki moment, kiedy zdecydowałem się wskoczyć na głęboką wodę, bo to był mój taki pierwszy samodzielny reportaż, który zaproponowałem jeszcze do magazynu śledczego Anity Gargas, który też był chyba pierwszy rok wtedy na antenie. No i miał bardzo dobry odbiór ten reportaż. Bardzo ciekawy. Zresztą zachęcam słuchaczy do obejrzenia.
A spróbujmy w takim razie zachęcić słuchaczy, opowiadając troszeczkę o tym reportażu, masz okazję.
Chodziło o firmę tutaj zielonogórską, której właścicielem jest człowiek... Wiesz co, raczej chyba bym wolał, Adam, żeby widzowie obejrzeli.
Dobrze.
Nie chciałbym opowiadać, bo to jest bardzo wielowątkowy temat.
Materia też jest gorąca, ona dotyczy znanych ludzi w Zielonej Górze.
Ja oglądałem
ten reportaż.
Znanych prawników.
Tak, więc może rzeczywiście, żebyśmy się nie narazili na kolejny proces, bo zdaje się, że masz trzy już.
Trzy procesy sądowe wytoczono mi po tym reportażu. No i wolałbym może poczekać, co będzie dalej, niż się narażać tutaj.
No tak, słuchają nas ludzie, którzy być może czekają w tym momencie, żebyśmy się w jakiś sposób potknęli, ale tego nie zrobimy. Rzeczywiście z tak zwanej ostrożności procesowej, jak mawiają prawnicy, o których między innymi ten reportaż jest, z tej ostrożności procesowej zachęcamy naszych radiosłuchaczy. My umieścimy link do tego reportażu
Tak.
Podwiążemy go pod dzisiejszą audycję Niedziela z Kulturą. A więc uznałeś, że to jest ważny temat społeczny, bo dotyczy tylko znanych ludzi w Zielonej Górze, czy czegoś jeszcze w tle?
Dotyczy przede wszystkim spółki Skarbu Państwa, jakim były Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo PGNiG z największym oddziałem w Zielonej Górze. Ujawniłem w reportażu relacje firmy Gastal i spółki Skarbu Państwa, które moim zdaniem były niezdrowe.
Dodajmy, że to są mowa o relacjach sprzed lat, nie o aktualnych relacjach.
Oczywiście, że tak. No i bardzo podczas realizacji tego reportażu natrafiłem na bardzo ciekawe wątki dotyczące osób zasiadających w Radzie Nadzorczej spółki Gastal. Między innymi pojawił się tam były szef ABW Krzysztof Bondaryk. Więc zaciekawiło mi funkcjonowanie tej spółki, no ale zachęcam naprawdę do obejrzenia. Nie chciałbym tutaj spoilerować.
Jasne, jasne. Sprawa Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich, też bardzo znana historia.
To była bardzo głośna historia w Zielonej Górze. Postanowiłem też zaproponować to redakcji warszawskiej, żeby pokazać wątek pani księgowej, która popełniła samobójstwo. Próbowaliśmy dowiedzieć się, dlaczego doszło do tej tragedii. No i też wzięliśmy pod lupę działalność zakładów usług miejskich KTBS, gdzie jest jedna osoba zarządza tym. Chcieliśmy też spytać pana prezydenta, co on uważa na ten temat, jakie ma zdanie. No, zapytaliśmy. Zresztą wszystko jest w reportażu.
Również zachęcamy do obejrzenia tego reportażu. On również będzie zlinkowany z naszą dzisiejszą audycją. Czy zakładałeś, że po tych reportażach coś się zmieni?
Zawsze zakładam. I to nie jest tak, że po danym reportażu odpuszczamy zupełnie temat. Zawsze ciągniemy temat do końca i czekamy na rozwój sytuacji. Jeżeli coś się zmienia, zawsze informuję o tym redakcję. Bardzo często jest tak, że powstaje druga część reportażu po to, żeby pokazać, że rzeczywiście ta telewizja też może coś zmienić, że nagłośnienie pewnych spraw powoduje zmiany, pozytywne zmiany. No i to trzymamy rękę na pulsie, tak, jeżeli chodzi o te tematy.
Bo jak słyszę, sprawa Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich reportażowo zamkniętą nie jest. Coś się jeszcze może wydarzyć, tak?
Myślę, że tak. Czekamy.
Jasne. To w takim razie, skoro ten wątek również poruszyliśmy dotyczący sensu twojej pracy, to chciałbym trochę podrążyć. Czy masz nadzieję na zmienianie rzeczywistości, na choćby trochę lepszą, czy też uważasz, że wystarczy pokazywanie spraw, jakimi są naprawdę, i na tym kończy się twoja rola?
Trudne pytanie, ale no, zostając dziennikarzem, miałem nadzieję rzeczywiście, żeby zmienić coś. Ale jak można coś zmienić? No, ujawniając pewne fakty. Mm-hmm. W reportażach bardzo często ujawniamy pewne fakty, zadajemy niewygodne pytania dla pewnych ludzi, a to powoduje zmiany, pozytywne zmiany.
A przynajmniej powinno powodować, tak? Gdyby, powiedzmy, policja, prokuratura czy sądy wykonywały swoją robotę.
Tak, bardzo często niestety tam, gdzie nie działają sądy, gdzie nie działa prokuratura, potrzebni jesteśmy my, dziennikarze.
No, ale też trudno, żeby reportażysta filmowy zastępował, tak, te instytucje. Tak. Jak się czujesz w takiej roli?
Opowiem ci o historii, którą realizowałem teraz we Wrocławiu, dotyczącą człowieka skazanego za napad z nożem. Dwa wyroki sądu. Człowiek nigdy wcześniej nie był karany. Rodzina, dwójka dzieci, społecznik z bardzo dobrą opinią. No i dwa wyroki sądu, nie ma już instytucji odwoławczej, więc postanowiłem zająć się tą sprawą. Na początku tak nieufnie, ale zagłębiając się w dokumenty, czy ponad 300 stron akt, do tego poprosiłem specjalistę, detektywa i byłego oficera CBŚ Marka Bartosa o pomoc i wspólnie przeanalizowaliśmy nagrania z monitoringu 300 stron akt, no i doszło do... wyszło nam, że no ten człowiek nie mógł być w dwóch miejscach naraz. Mhm. I doprowadziliśmy do emisji tego reportażu i wiem, że teraz jest wszystko zmierza w dobrym kierunku, żeby tego człowieka uniewinnić po emisji tego reportażu. To jest właśnie pozytywny skutek, gdzie właśnie ta osoba, człowiek niewinny, Dzięki naszej interwencji, tej już ostatecznej dziennikarskiej, ma jeszcze nadzieję i może rzeczywiście wyjść na wolność.
To rzeczywiście jest niesamowita siła tego zawodu, że można przynajmniej spróbować dokonać korekty czegoś, co wydało się już przesądzone. Tak. Jednak zdarza się, i to ten przykład tego dowodzi, że nie tylko pokazujesz sprawy chłodnym okiem, a wspomniałeś też, że stosujesz prowokację dziennikarską, bo wspomniałeś o reportażu Wrobieni w kredyty. Ja obiecałem, tak, że dojdziemy do tego momentu i ten moment właśnie teraz nadchodzi. No właśnie zastosowałeś prowokację dziennikarską w tym reportażu filmowym Wrobieni w kredyty. Jak to się robi? Jak to wyglądało w tym konkretnym przypadku?
No to był początek w zasadzie mojej kariery dziennikarskiej, ale przyszło w zasadzie do mnie starszych panów, którzy twierdzi, że stali oszukani przez pośredników kredytowych. W związku z tym, że mają 3-4 kredyty do spłacenia. Mi się to wydawało w ogóle nienormalne, jak można 4 kredyty mieć, mając tam drobną rentę. No i zagłębiłem się w te dokumenty. Oczywiście odpowiedź firmy była taka, że podpisali, widzieli, co podpisują. Prokuratura też tak zareagowała z policją. No ale gdzieś zacząłem grzebać troszeczkę w internecie, tych opinii było więcej, tych negatywnych na temat tej firmy pośredniczącej. No i zdecydowałem się na przeprowadzenie prowokacji dziennikarskiej. Sam się zgłosiłem jako osoba potrzebująca kredytu i rzeczywiście dokonaliśmy nagrania w tym biurze, które stało się dowodem, kluczowym dowodem dla prokuratury. Zaraz po tym prokuratura aresztowała całe kierownictwo firmy. Okazało się, że ta firma miała biura w całej Polsce. Oszukanych było ponad 40 tysięcy osób. Kwota, no to tam ponad setki milionów złotych. W zasadzie oszukanych ludzi było na setki milionów złotych.
Gdzie przebiega granica emocjonalnego zaangażowania się dziennikarza w narrację tworzonego dokumentu filmowego?
No to jest ważne, żeby tę granicę mieć, żeby jednak zachować pewien dystans. Wiadomo, że to nie jest tak, że my nie mamy swoich poglądów. Każdy dziennikarz ma swoje poglądy.
Ja też to zawsze mówię.
Z jakąś tezą podchodzi do tego reportażu, ale zasadą tej rzetelności dziennikarskiej i uczciwości jest to, żeby zawsze wysłuchać drugą stronę. No taka była też argumentacja tej nagrody imieniem Adolfa Bocheńskiego, że zawsze starałem się dotrzeć do tej drugiej strony, mimo że czasami ta druga strona nie chciała w ogóle rozmawiać.
Nie pomagała w tym,
ale tak, na tym polega uczciwość, żeby zawsze zapytać o tę sprawę drugą stronę i to jest bardzo ważne. Mówię, trzeba mieć dystans zawsze. Nie należy się angażować emocjonalnie w dane reportaże, bo człowiek by zwariował. My mamy do czynienia na co dzień jako dziennikarze generalnie z tragediami. Tragedii jest dużo, nie robimy wesołych reportaży. Zazwyczaj to są reportaże śledcze albo o tragediach rodzinnych, właśnie tych. No i trzeba zachować ten dystans, żeby normalnie funkcjonować.
Jasne. Macieju, przed nami jeszcze jedna część rozmowy, ale ponieważ oprócz tych piosenek, które już dzisiaj zostały wyemitowane, lubisz także muzykę filmową, cenisz między innymi Hansa Zimmera, to proponuję, żebyśmy odpoczęli chwilę przy jego muzyce. Posłuchajmy kompozycji Now We Are Free w wykonaniu Lisy Gerrard z kultowego filmu Gladiator.
Niedziela z kulturą.
Pomówmy teraz o najważniejszej nagrodzie imienia Adolfa Bocheńskiego. Już o niej troszeczkę wspominaliśmy. Adolf Bocheński był jednym z najważniejszych polskich myślicieli XX wieku. To taka bardzo niezwykle zasłużona osoba dla polskiej kultury i sama nagroda niebanalna. Otrzymałeś ją w kategorii dziennikarzy do 30 roku życia. Za co ją otrzymałeś tak bardziej konkretnie?
To był, tak jak wcześniej powiedziałem, to był reportaż Upadek szpitala w Górze, ciemne strony śmieciowego biznesu i niewinny pedofil. Historia z Gorzowa Wielkopolskiego. Zaczynając od upadku szpitala w Górze, no to pokazałem historię dobrze prosperującego szpitala powiatowego, który upadł poprzez nieodpowiedzialne decyzje samorządowców, a tu szczególnie chodziło o radnych powiatowych i starostę, którzy doprowadzili do sprzedaży dobrze prosperującego szpitala, który zapewniał opiekę zdrowotną w regionie w promieniu 40-50 kilometrów. Sprzedano ten szpital prywatnej spółce, która wywiozła cały sprzęt. Majątek publiczny wart 10 milionów został sprzedany. Za 1 000 000 złotych sprzętu nie ma. I szpital już, inaczej, no tego szpitala już się nie da uratować. Tam bardzo, bardzo dosadne też były wypowiedzi lekarzy, którzy pracowali w tym szpitalu. Zawiedzeni tym, że przez lata starali się, żeby ten szpital funkcjonował, dbali, no wprowadzono tomograf, no to decyzja urzędników doprowadza czasami do takich sytuacji.
A ciemne strony śmieciowego biznesu. Wspomniałeś, że chodziło o jakąś taką dużą firmę.
Chodziło o koncern niemiecki, zajmujący się gospodarką śmieciową, działający na Dolnym Śląsku. Nie będę wymieniał nazwy, bo
jasne,
nie o to chodzi. Dotarłem do wielu dokumentów dotyczących nieprawidłowości przy w funkcjonowaniu konkurencji, bo tam dużo firm polskich stara się konkurować z niemieckim konkurentem. Okazuje się, że no, ta firma stosuje nieuczciwe zagrywki. Mhm. Nagle pojawiają się jakieś dziwne stowarzyszenia ekologiczne, które polskie firmy oczerniają.
Proszę, proszę.
A udało mi się dotrzeć do no trzeba było troszeczkę pogrzebać, ale do dowodów na to, że są powiązane akurat z zagraniczną firmą. No oprócz tego dotarłem do takich niepokojących sygnałów, że firma może też, że tak powiem, dosypywać śmieci mieszkańcom po to, żeby więcej płacili. To w skrócie, ale to już
poważnie, to niesamowite. W takim razie zachęcamy do obejrzenia, żeby zobaczyć te wszystkie mechanizmy. No i tutaj niepokojąca informacja jest o współudziale ekologów w zwalczaniu konkurencji. To brzmi niezwykle interesująco. No proszę. A ten trzeci reportaż.
Historia niewinny pedofil. Chodzi bulwersująca historia mężczyzny z Gorzowa, który został skazany. Oczywiście został skazany w zawieszeniu, ale jednak skazany za pedofilię wobec swojej córki. Został pomówiony przez matkę dziecka. Okazało się, że matka jest niezdolna do wychowywania dzieci. Popełniła też w trakcie libacji alkoholowej, doszło do zabójstwa konkubenta. Więc ta kobieta poszła siedzieć, a dziecko sąd przyznaje ojcu. Mhm. I teraz mamy pytanie, czy ten człowiek jest pedofilem, bo został skazany przez ten sam sąd za pedofilię i przyznaje mu się córkę. Ten człowiek chce zmazać ten wyrok, bo ma bardzo dobrą opinię i nie czuje się winny, ale sąd powiedział, że to jest pedofil incydentalny, że można być pedofilem incydentalnym.
To jest, no, zamurowało mnie w tym
retoryka
momencie.
Retoryka tutaj sądu była dla nas no, szokująca, no bo jeżeli albo jest się pedofilem, no albo tak. Się nie jest pedofilem. I no, pokazaliśmy ten po prostu, pokazaliśmy no, to też szokującą historię. No i widzowie sobie odpowiedzieli na pytanie, jak funkcjonują nasze sądy, że ten sam sąd potrafi skazać człowieka, a jednocześnie oddać mu dziecko i nie wymazać mu wyroku.
Czy ta sprawa jest już zakończona na tyle, że jak ktoś mówi, spadła z twojej reporterskiej
to znaczy,
agendy?
Wiem, że prawnicy tego człowieka walczą o to, żeby ten wyrok, no bo kto by chciał z takim wyrokiem funkcjonować?
No z pewnością.
Ale wiem, że ta dziewczynka jest przy ojcu, on jej zapewnił bardzo dobre warunki. I wszystko w tej rodzinie się układa bardzo dobrze.
Czy tak prestiżowe nagrody, mam na myśli Watergate i nagrodę imienia Adolfa Bochańskiego, coś zmieniają w życiu nagrodzonego?
Zmieniają to, że dziennikarz czuje się bardziej pewny siebie podczas realizacji. No bo jednak jak już realizujemy jakiś temat, a nasi rozmówcy wiedzą, że taką nagrodę dany dziennikarz zdobył, inaczej jest traktowany, tak myślę. Ale to przede wszystkim jest dla nas takie docenienie za tę ciężką pracę, którą wykonujemy, bo naprawdę ciężko pracowałem na tę nagrodę. Po cichu liczyłem, że może w tym roku się uda, no i się udało. Jestem bardzo zaszczycony, że uda.
Super.
Że udało się w tym roku taką nagrodę zdobyć. No i walczymy o kolejne. No, jest jeszcze co zdobyć.
O, tu się odezwała dusza wojownika. Prawdziwy gladiator.
Tak.
Macieju, czy jest ktoś, kto dostarcza tobie inspiracji twórczych, czy polegasz na własnym instynkcie zawodowym? Jeśli tak, to na czym to polega?
No oczywiście, ja bardzo dużo wolnego czasu poświęcam na oglądanie dokumentów zagranicznych, dobrze gdzieś tam ocenionych na rynku. Na tym się staram wzorować. Jeżeli chodzi o rynek polski, no to mam bardzo dobre wzorce, bo mam tutaj niedaleko mieszka Alina Suworow, do której zawsze mogę pojechać poradzić się, a Anita Garga, dziennikarka śledcza, z którą współpracuję już 3 lata. No bardzo też autorytetem dla mnie bardzo ważnym jest Witold Gadowski, dziennikarz śledczy. No i też literatura. Nie wspomniałem o literaturze, ale bardzo dużo w moim życiu zmieniła książka Mitologię Waldemara Łysiaka, która ukazała działanie obecnego establishmentu. No i to też wzbudziło we mnie taki pewien bunt, że no zróbmy coś z tym.
Czyli też trzeba, że tak powiem, poza filmowo, poza własnym instynktem i poza własnym nosem trochę poszukiwać.
Tak, oczywiście, że tak.
No to zostały nam jeszcze 2,5 minuty rozmowy. To bardzo dużo. Czy możesz opowiedzieć nam, to znaczy naszym słuchaczom i mnie, coś o najbliższych planach zawodowych, czy jakaś mgła tajemnicy to osnuwa, czy też trochę usłyszymy o tym?
Tak, no obecnie zajmuję się kilkoma tematami, bardzo poważnymi tematami. Jeden temat to jest związany z komornikami, z działalnością komorników w Polsce, bo tu jest jeszcze wiele pracy, jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie komorników. No dotarłem do szokujących informacji na temat rozliczeń komorników z dłużnikami, gdzie bardzo dużo pieniędzy wypływa poza urząd skarbowy. Nie ma żadnej kontroli skarbowej nad tymi rozliczeniami.
Czyli co, coś się pod stołem tam odbywa, no, czy to jest trochę bardziej skomplikowane?
Bardzo często komornicy lawirują w tym prawie nie do końca tutaj doskonałym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie komorników. No, naszym obowiązkiem jest jako dziennikarzy ukazywać historię ludzi pokrzywdzonych i bezbronnych wobec działalności sądów i komorników. No taki przykład tutaj zaczął się na temat działalności komornika Skrosna Odrzańskiego, znanego komornika, nazwiska też nie będę podawał, ale no tam wychodzą rzeczy bardzo dziwne dla mnie, że kontroli skarbowej nie ma i nie ma żadnej kontroli na tych rozliczeniach między komornikiem a dłużnikiem. I ten temat zainteresował mnie bardzo, tym się zajmuję obecnie. Również interesują mnie przepływy finansowe związane z tym sprzętem, który przyjechał do nas z Chin tutaj załatwiony przez marszałek Elżbietę Polak. Mhm. Tam bardzo, bardzo niepokojące informacje do mnie dotarły, ale szczegółów nie będę zdradzał, bo tym się zajmuję obecnie.
No i trzeba też porozmawiać ze wszystkimi stronami.
Tak, dlatego nie będę tutaj nic jeszcze ujawniał. No i trzeci tematem jest temat krakowski, jeżeli to już też temat, w którym nad którym 3 miesiące pracuję. Chodzi o mienie pożydowskie i grupę osób, biznesmenów, którzy przejmują za bezcen kamienice krakowskie. Często kosztem właśnie ludzi mieszkających w tych kamienicach lub właścicieli obecnych polskich. No ale to też nie będę więcej zdradzał, tak żeby zachęcić może, co pojawi się w najbliższym czasie.
Świetnie. Bardzo, bardzo ci, Macieju, dziękuję, bo czas przeznaczony na dzisiejszą audycję dobiegł końca. Dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia i za ciekawe opowieści. Moim i państwa gościem był dziś Maciej Piotrowski, dziennikarz, autor reportaży filmowych, producent. Ja się z państwem nie żegnam. Do godziny 13 usłyszymy jeszcze redaktora Grzegorza Bugaja. Kraja, z którym poprowadzę drugą godzinę audycji, a mojego gościa pożegnam kompozycją Narodziny Świata w wykonaniu starego, dobrego małżeństwa. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję.
Niedziela z kulturą. Ze świata popkultury.
W kończącym się tygodniu po raz kolejny głośno zrobiło się o Banksym, brytyjskim street artowcu, którego prace sprzedają się jak świeże bułeczki i osiągają zawrotne ceny. Nie wiemy, kim jest Banksy, ale w ostatnim filmiku możemy go zobaczyć w trakcie pracy, bowiem kolejne dzieło sztuki pozostawił w londyńskim metrze. Przez moment widać fragment jego twarzy i spowodowało to falę komentarzy wszystkich fanów, którzy za wszelką cenę chcą się dowiedzieć, kim naprawdę jest Banksy. Chyba jednak nie tym razem, bo on jest w kombinezonie z maseczką i w okularach na twarzy. Po raz pierwszy pokazał się publicznie i widzimy, jak w wagonach metra maluje szczury z maseczkami. To jego komentarz do debaty, która przetacza się przez Wielką Brytanię. Czy obywatele powinni nosić maseczki w czasie pandemii? Jeden z internautów napisał w komentarzu, że teraz Londyn może się pochwalić najdroższym pociągiem na świecie. Coś w tym jest, a filmik kończy nagranie Chumbawamby. Pozostańmy w Wielkiej Brytanii. Kina powoli się otwierają, choć jakiegoś wielkiego oblężenia nie ma. Już kilkukrotnie przekładana była premiera najnowszej części przygód Jamesa Bonda, Nie czas umierać, w której po raz ostatni zobaczymy Daniela Craiga. Nowy termin to 12 listopada. Do tej pory powstało 27 filmów. Premiera pierwszego miała miejsce 5 października 1962 roku i to właśnie z tej okazji ten dzień ogłoszony jest Światowym Dniem Jamesa Bonda. A kto zastąpi Daniela Craiga? Można obstawiać u brytyjskich bookmacherów i tak, jak na razie, największe szanse ma Richard Madden, który dał się poznać w Grze o Tron. Kolejny aktor to Tom Hiddleston. Jego z kolei chyba najbardziej kojarzymy teraz jako Lokiego z filmów Marvela. Pojawiło się też nazwisko Jamesa Nortona, który niedawno zagrał u Agnieszki Holland, ale on odcina się od wszelkich spekulacji. Od kilku lat przy okazji kolejnej premiery filmu o agencie 007 stawiane są dwa pytania. Czy Bond będzie czarnoskóry oraz czy agent Jej Królewskiej Mości będzie kobietą? Do tego drugiego niedawno odniosła się producentka Barbara Broccoli. Bond na pewno nigdy nie będzie grany przez kobietę. Może być innego koloru skóry, ale musi być mężczyzną. Przypomnę, premiera Nie czas umierać 12 listopada.
James Bond. License to kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection.